Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie rozmowa z księdzem profesorem Dariuszem Oko. Pierwotnie proces państwo niemieckie kontra ksiądz profesor Dariusz Oko oraz dwóch innych księży profesorów miał odbyć się w lutym. Tak się nie wydarzyło, dlaczego i na kiedy przewidziany jest teraz proces, powie nam sam ksiądz profesor. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie finansowo w rozwoju tego programu. Tutaj nie ma reklam, ten kanał rozwija się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. 11 czerwca zostanie odprawiona msza święta w intencji patronów tego programu. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby do niej dołączyć, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rozmowy z księdzem profesorem Dariuszem Oko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, księże profesorze.
Na wieki wieków, amen.
Proces księdza i pozostałych dwóch księży profesorów miał odbywać się w lutym. Mamy maj. Czy może ksiądz powiedzieć, co się wydarzyło?
Tak, wtedy posiedzenie sądu zostało odwołane, ponieważ rozchorował się na COVID mój adwokat, a także drugi ksiądz niemiecki oskarżony ze mną, psor Johannes Stor, który ma 90 lat, też był zakażony COVID-em i dlatego odwołano i przesunięto ten termin. Teraz posiedzenie ma się odbyć w piątek 20 maja w Kolonii. Jeżeli ktoś z Niemców czy Polaków chciałby tam być, to zapraszam. To jest budynek sądu przy Luxemburger Strasse 101. Posiedzenie zacznie się o godzinie 10 w sali numer 142 na pierwszym piętrze. Tylko dobrze tam być godzinę wcześniej przynajmniej, jeżeli chce się otrzymać miejsce, może być więcej osób. Ale zapraszam wszystkich naszych zwolenników, właśnie jakichś może znajomych w Niemczech, bo ważne, żeby na sali byli też ludzie nam przychylni, a nie tylko nasi przeciwnicy. To wiem, że można liczyć na pana słuchaczy, panie Dawidzie, bo po ostatnim wywiadzie przed tym poprzednim terminem bardzo wzrosła liczba podpisów na stronie z petycją o mojej obronie. To temu wywiadowi chyba zawdzięczamy przynajmniej kilka tysięcy głosów. No teraz już jest ponad 80 tysięcy, jak patrzyłem rano 80 800. To jest absolutny rekord, bo dotąd w takich sprawach, jeżeli było kilkanaście tysięcy głosów, to było dobrze, ale teraz jest no, rekord, bo dotychczasowy rekord to było 35 tysięcy głosów w sprawie obrony pamięci świętego Jana Pawła II. No a tutaj no sprawa jest bardzo aktualna, ludzie to widzą, bo z jednej strony tu widać opętanie naszej wolności. No tak wielu to rozumie i słusznie, że wcześniej jak się powiedziało jedno zdanie krytyczne o komunizmie, no to trzeba było iść do więzienia albo nawet stracić życie. A teraz jak się powie jedno zdanie krytyczne, choćby najbardziej prawdziwe o teorii gender, o skłonnościach homoseksualnych, także o klikach homoseksualnych w kościele, no to też trzeba iść do więzienia. Zresztą no to zdarzenie... Fakt, że oskarża nas ksiądz katolicki Wolfgang Grote, no, który jest homoseksualistą i nawet no, tak sugeruje, że jest czynnym, bo mówi, że on nie zachowuje celibatu i podobne rzeczy. I on chce, żeby trzech księży profesorów poszło do więzienia, dwóch profesorów niemieckich i ja. Czyli no, to jest jakby no, bardzo mocne potwierdzenie tez mojej książki Lawendowa Mafia, jak ta lawendowa mafia jest groźna w kościele, jak ona niszczy, bo to przedstawiciel tej mafii no, stara się trzech księży profesorów sadzić do więzienia. I no, myślę, że to jest tak reżyserowane jakby przez opatrzność, bo dzięki temu możemy więcej widzieć, rozumieć. I to mobilizuje ludzi wierzących, ludzi prawych. Także no, jest szansa, że może osiągniemy 100 tysięcy głosów przed rozprawą za 10 dni w Kolonii, bo to jest jakby no, no zderzenie zasadniczo fundamentalnych różnych koncepcji życia. Nie tyle chrześcijańskie, bo ja myślę, no to, co prezentuje nasz przeciwnik, to już nie jest chrześcijaństwo, to jest przeciwne do chrześcijaństwa. No, on ostatnio powiedział takie rzeczy, że jak był wicerektorem w seminarium St. Pölten pod Wiedniem, to jak najbardziej akceptował stosunki homoseksualne między klerykami. Że mówił, że to nikomu nic do czego, co oni do tego, co oni robią w pokojach, to ich sprawa. Jakby tak w ogóle nie poświęcał uwagi, jak się mogli czuć inni klerycy, którzy no, przyszli do seminarium, żeby się rozwijać, żyć w spokoju, a tutaj widzieli, że to seminarium zamienia się w Sodomę Gomorę z przyzwoleniem, z błogosławieństwem ich wicerektora, który tam był obecny, bo jak sam mówi, rektor był zarazem proboszczem na parafii i często był nieobecny, czyli on tam właściwie kierował tym seminarium w dużym stopniu. No a ostatnio, mówi tak właśnie w duchu drogi synodalnej, że Kościół jest zupełnie skompromitowany, nie ma żadnego autorytetu. Zresztą to jest taki ton właśnie drogi synodalnej w Niemczech z powodu właśnie tych przypadków nadużyć seksualnych. I trzeba dlatego zrealizować postulaty drogi synodalnej. I on na przykład ostatnio mówił, że w związku z tym Kościół w ogóle nie powinien się mieszać do tego, co ludzie robią w wymiarze swojego życia erotycznego, seksualnego. Powinien to wszystko akceptować zasadniczo. I powiedział na przykład, że biskupi powinni jak najszybciej od razu, właśnie tacy mądrzy, synodalni biskupi, zaakceptować konkubinaty, w których żyją księża. Czy to hetero, czy homo, to nie ma znaczenia, bo to jest tak wspaniała rzecz, seksualność, tutaj Kościół nie ma nic do powiedzenia. No a on to powiedział w ramach mediów rzekomo katolickich, diecezji Limburg, tam występuje między innymi, a ordynariuszem diecezji Limburg jest biskup Bezing, szef episkopatu Niemiec. A sam ksiądz Rothe mieszka w Monachium pod opieką kardynała Marksa. Uciekł tam, ponieważ jego biskup St. Pelten się poznał na nim, chciał go w ogóle usunąć z kapłaństwa. Ale znalazł, widać, przy wsparciu swoich towarzyszy dobre miejsce w Monachium. No to jest koncepcja Kościoła według księdza Rothe, i w ogóle drogi synodalnej, bo to oczywiście nie chodzi tylko o mnie, a to jestem pionkiem. No tu chodzi o wielką próbę zamienienia Kościoła właściwie Sodomę i Gomorę. To jest program księdza Rothe. Zresztą on twierdzi jemu podobnie, że właśnie Biblia zupełnie nie sprzeciwia się takiemu życiu, jak on proponuje. Czyli popiera, tak rozumieją Pismo Święte. Zresztą tam jest też taki tenor, bo właśnie przesłuchałem dyskusji w tym właśnie radiu diecezji Limburg, gdzie omawiano książkę wydaną pod redakcją księdza Rothe, gdzie tam wypowiadali się wielu osób o skłonnościach innych od heteroseksualnych, o tym właśnie, jak im jest źle w Kościele i jak to trzeba wszystko zmienić. No i to jest właśnie ciekawa ich interpretacja Pisma Świętego, bo taki jest tenor, że właściwie to nie wiadomo, co Pan Jezus powiedział, ale na pewno to, co powiedział, to nie lękajcie się. Więc tam według nich Pan Jezus nie powiedział nic konkretnego, określonego na temat przykazań, sposobu życia, tylko powiedział nie lękajcie się, czyli coś takiego jakby nasze znane rób ta, co chce ta. Nie lękajcie się, rób ta, co chce ta. To jest program samobójczy, to jest program, który wynika z całej mentalności tego Kościoła. Myślę, że temu poświęcimy osobną wypowiedź szeroką, dlaczego tak się dzieje w Kościele niemieckim. Tu mogę zasygnalizować, bo ksiądz Rothe, który głosi swobodę seksualną, on na przykład, są takie znane jego zdjęcia, na przykład jak całuje się z klerykiem pod Gałązką i Mioły, jak odwiedza klub homoseksualny w Monachium, żeby tam błogosławić. A takie kluby zwykle mają też taką przestrzeń dargrum do zupełnej swobodnej przypadkowego seksu. I on właśnie przed tym sobie z uśmiechem robi zdjęcie, czyli widać, akceptuje ten sposób życia, taką skrajną rozpustę. I on jest niejako twarzą drogi synodalnej. Jego otaczają pochwały. Przecież biskupi wiedzą, co on mówi. Kuria monachijska była pytana, czy zareaguje na tą wizytę publiczną w klubie homoseksualnym z dargrumem, czyli w miejscu największej rozpusty. Nie powiedziano, że nie będzie żadnych reakcji. Czyli biskupi wiedzą o tym i to akceptują. Ksiądz Rothe stał się taką twarzą Kościoła niemieckiego, szczególnie drogi synodalnej. To jest, można powiedzieć, przyjęcie rewolucji seksualnej w Kościele. To jest przecież głoszenie życia skrajnie rozpustnego, nie rządzie. Zupełnie sprzeczne z Ewangelią, z Jezusem, z całą tradycją Kościoła, ale myślę, że właśnie ten proces jest takim punktem zogniskowania, zderzenia właśnie koncepcji, można powiedzieć, tego kościoła jako Sodomy i Gomory. Bo zresztą ci ludzie mówią, że w Sodomie i Gomorze to wcale nie chodziło o homoseksualizm, tylko o niegościnność. Właśnie ich egzegeci. Egzegeci Niemcy tak tłumaczą, że po prostu homoseksualizm naprawdę nigdzie nie jest potępiony w Piśmie Świętym. A w Sodomie i Gomorze chodziło nie o homoseksualizm, tylko o brak gościnności. Więc trzeba być gościnnym. A poza tym w seksie można robić wszystko, co się chce. To jest właśnie głos, nauka egzegetów niemieckich. No i oni się uważają za najmądrzejszych, uczonych. No można powiedzieć, przypomina się reformacja, no bo też Luther uważał, że on jest najlepszym egzegetą Pisma Świętego i w ogóle jest tak mądry, że może wyrzucać księgi Pisma Świętego, że jest mądrzejszy od wszystkich papieżów, wszystkich soborów. No i wraca takie nastawienie w Niemczech. A tutaj no właśnie tak pomyślałem sobie, uświadomiłem w związku z wojną na Ukrainie, że no te podpisy, no to są głównie na tej petycji z Polski, ale też tam, gdzie miałem wykłady. Na Ukrainie kilka serii, na Słowacji, w Kroacji. No można powiedzieć, kościół ukraiński, biskupi, którzy mnie tam tak bardzo popierają, no to jest kościół męczenników teraz. Widzimy kościół bohaterski. Podobnie kościół polski jest kościołem męczenników. 3000 księży zamordowanych przez Niemców i w ogóle 6 milionów ludzi zamordowanych przez Niemców. Ale też na Ukrainie był wielki głód. Tam zamordowano nawet 10 milionów ludzi, no 1,5 miliona razy więcej niż w Holokauście. I teraz znowu ci ludzie są mordowani. Więc można powiedzieć, no nasze kościoły są kościołem męczenników. No i te kościoły zdecydowanie stoją po mojej stronie, popierają mnie, więc można powiedzieć, że to jest trochę jakby takie zderzenie, ten proces kościoła męczenników i kościoła Sodomy i Gomory, kościoła no, takiej no, rozpusty, rozwiązłości seksualnej. Ale tutaj jedna z wierzących osób mi zwróciła uwagę, że akurat w dniu mojego procesu 20 maja, zresztą to są urodziny świętego Jana Pawła II, jest w pierwszym czytaniu przypomnienie decyzji pierwszego soboru apostolskiego, kiedy właśnie był podstawowy problem, co zachować ze zwyczajów żydowskich w chrześcijaństwie. No i tam między innymi apostołowie piszą, żeby wierni powstrzymali się od nierządu, prawda? Żeby się powstrzymać od nierządu, taki znak. A tutaj można powiedzieć, że droga synodalna tego nie chce słyszeć, totalnie to neguje. Po prostu to, co się dotąd nazywało nierządem, rozpustą, u nich jest słusznym zachowaniem seksualnym, totalną swobodą seksualną. I no myślę, że to jest też straszne, bo w istocie no to wydaje się, że to jest jakieś bluźnierstwo, jakieś sprzeciwianie się Bogu w twarz, bo przecież żeby wzmocnić nasz słaby rozum, żeby nam pokazać to, do czego nie możemy dojść własnym rozumem, albo możemy dojść, ale jesteśmy tak zepsuci, że nie dochodzimy, no to Bóg daje nam objawienie. Objawienie jest największym darem Boga, największym światłem, no szczególnie to, co mówi Jezus. Przecież Jezus, który staje tak wysokie wymagania, dobre dla nas, to jest najcenniejsze. No, wszelka filozofia, wszelka teoria, humanistyka, która się w ogóle z natury jest poniżej wypowiedzi Jezusa, a tym bardziej, że mu się sprzeciwia. To są najcenniejsze wskazówki dla naszego życia i jak to lepiej poznajemy człowieka, też widzimy, jak to się cudownie zgadza. No ja tym się zajmuję właściwie 47 lat już i oceny filozoficznej i teologicznej i widzę, jak się poznaje człowieka i jak to ta wiedza uczciwa człowieku zgadza się z tym, pasuje do tego, co mówi nam Bóg i co nam proponuje. To jest najlepszy. No to ten program Jezusa dla nas jest najlepszym programem. No i sprzeciwiać się temu, odrzucać to, ten największy dar Boga, to jest no, bluźnierstwo, manipulować tym. No na przykład jak mówić, że według nich, czyli Biblia popiera chodzenie do dar grumów według księdza Rotę i jemu podobnych w klubach gejowskich, czyli w miejscach totalnej rozpusty, gdzie po prostu nawet nie widzi się twarzy partnera, zupełnie przypadkowo. I to, a przecież no Jezus powiedział na przykład, że jeżeli no, same spojrzenie nieczyste jest jakby cudzołóstwem, prawda? Stawia nam takie wymagania dla czystości naszego serca. A tu według księdza Rotę i teologii niemieckiej i biskupów, którzy go popierają, jak widać, to nie ma znaczenia, że to... To jest straszne, bo to wygląda na to, że oni w twarz sprzeciwiają się Bogu. Oni w twarz sprzeciwiają się prawdzie. No dlaczego? No bo z jednej strony widać, no tak się skoncentrowali na przyjemnościach tego świata, że oni właściwie nie tyle kierują się Duchem Bożym, co Duchem Świata. To Duchem Hegla, który właśnie, oni właśnie tak się zachowują, jakby bardziej wierzyli Heglowi niż Panu Jezusowi. No a Hegel mówił, że w procesie rozwoju świata ujawnia się prawda stopniowo i trzeba to akceptować, to nie można z tym walczyć. No to jak się ujawni w Hitlerze, to trzeba akceptować. Jak jeszcze większość Niemców za tym idzie, jak się ujawni w Stalinie, w Putinie, no to trzeba za tym iść. To jest taka mądrość Hegla. No i wydaje się, że oni bardziej za tym idą. Oni słuchają Ducha Świata bardziej niż Pana Jezusa. Zresztą ja to no, widziałem, jak studiowałem przez 5 lat w Niemczech, a potem no, jeździłem na zastępstwa co roku. To no, widać, że biskupi niemieccy, oni właściwie nie podejmowali żadnej polemiki ze światem, żadnego oporu. Ja w żadnych właściwie tekstach teologicznych, w żadnych kazaniach, konferencjach, ja właściwie prawie nigdy się nie spotkałem, żeby jakiś biskup, teolog niemiecki czy ksiądz w czymś się sprzeciwiał światu, swojemu państwu, rządowi, żeby krytykował jego postępowania. Oni właściwie no, trochę zachowują się tak jak cerkiew rosyjska wobec swoich władz. Po prostu oni jakby nie mieli odwagi skrytykować tego, co robi ich rząd, co robi świat, czyli ludzie, którzy się nie modlą, często nie wierzą, no i tak bez wiary żyją i oni to jakby bezkrytycznie akceptują. To już wtedy widziałem, że właśnie kiedy rewolucja seksualna panuje w szkołach, to panuje też na katechezach, że można tam kilkanaście lat chodzić na lekcje religii w Niemczech. Z reguły jest tak, że i nigdy się nie usłyszy o czymś takim jak czystość przedmałżeńska, jakieś zasady etyczne. To w ogóle o tym ludzie nie wiedzą. Czyli Kościół niemiecki już poddał się kilkadziesiąt lat temu. Po prostu przestał stawiać jakiś opór światu, polemizować z nim, czyli otworzył bramy na czyste pogaństwo, na życie bez Boga. Nie tłumaczył ludziom, nie bronił przed światem, no to ci ludzie zupełnie przejęli mentalność świata. Więc to musiało dojść do tego, co teraz dochodzi, że ludzie są w kościele, tej drodze synodalnej, oni głoszą teorię świata, to, co ich świat nauczył, a zupełnie no, nie znają Ewangelii, nie znają Biblii. No tak jak ksiądz Rotę też się zdradził, bo on tam powiedział między innymi, krytykując mnie, czy Pan Jezus mógłby powiedzieć tak, jak ja powiedziałem, użyć takich słów. No to jakby on nie wiedział, czy wyparł ze świadomości, że Pan Jezus użył o wiele gorszych słów na temat zepsutych duchownych, ich klik, takich klik faryzejskich. Mówił przecież groby pobielane, plemię żmijowe, mordercy proroków, jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Przecież to są o wiele mocniejsze określenia niż moje, za które jestem oskarżony. Czyli Pan Jezus dzisiaj też byłby oskarżony w Niemczech i to w ogóle by dostał do żywocie chyba. Ale charakterystyczne, że ksiądz Rotę jakby zdaje się z tego nie zdawać sprawy. Znaczy on musi to znać, bo przecież musiał się z tymi tekstami spotkać, ale on to wyparł ze swojej świadomości. On mówi, że właściwie esencja Ewangelii to jest, żeby się nie lękać. Zresztą to jest typowe też dla Niemców, bo oni w ten sposób pomijają wszystkie niewygodne, jakieś trudne wypowiedzi, stawiające pewne wymagania, tylko mówią, no, Pan Jezus trochę też jak generał jezuitów, że my nie wiemy właściwie, co Pan Jezus powiedział, a jak już coś wiemy, to to, że właśnie, że On nas kocha i żebyśmy się nie lękali. Czyli, że cokolwiek nie zrobimy, to żebyśmy się nie lękali. A przecież oni jakby, no, czyli ich bibliści i teologowie jakby nie chcieli przyjąć do wiadomości, że 30% wypowiedzi Pana Jezusa to są groźby, groźby najpoważniejsze i to potępienia wiecznego jest skierowane szczególnie do właśnie do duchownych, do duchownych, którzy tworzą kliki sprzeczne w ogóle z zamysłem Boga. I to myślę też jest nauczka dla nas, no, że nie można się poddawać. No jeżeli się poddamy, no, no to tak jakby było właśnie w kościele niemieckim, to jest tak, znaczy w ogóle w Niemczech jest tak, jakby wszystkie media no, wielkie, poza jakimś marginesem, mówiły w ten sposób, jak u nas mówią media takie jak Gazeta Wyborcza czy temu podobne. Czyli no, zdecydowanie przeciwnie do kościoła głosząca naukę świata. Ale w Niemczech jest tak, że w samym kościele się to głosi, że media katolickie też mówią tak jak Gazeta Wyborcza. To po prostu to nie ma tam wielkich różnic. Także ludzie nie mają szansy usłyszeć gdzieś prawdziwej, zdrowej nauki. No więc po kilkudziesięciu latach, ja zacząłem studia w Niemczech 35 lat temu i już wtedy widziałem, że Kościół niemiecki jest na kolanach, że on się poddał, że on po prostu przyjmuje wszystko, co mówi świat. Nie ma żadnej polemiki, jakby się bali, jakby No jakby tak jak, patriarcha Cyler boi się Putina, tak jakby będzie się bali rządu. Oni nie są w stanie postawić oporu, sprzeciwić się. Zresztą to jest też taka może mentalność niemiecka podporządkowania się władzy. Też opór przeciwko Hitlerowi był prawie żaden. I w kościele, i wśród Niemców. Oni mają takie germańskie zwyczaje chyba, no nie, podobnie jak Rosjanie, takie podporządkowania się władzy. Szef, jak Rosja od Mongołów się nauczyła, że Han coś mówi, to tak ma być, to oni też, w Niemczech jest coś takiego. Nie tak mocno, ale coś z tego jest. No inaczej niż u nas. I myślę, że to gubi kościół niemiecki, że po prostu oni od kilkudziesięciu lat poddali się światu. Oni słuchają bardziej świata niż Jezusa, niż Ewangelii. No i teraz widzimy efekty. No to oni chcą kościół zupełnie ukształtować na kształt świata. No dlatego są upominani biskupi, nasz episkopat Skandynawii, też wielu biskupów ich upomina, no bo widzi, że oni, na czym polega problem, że oni poddali się światu, oni słuchają bardziej świata niż Jezusa i to jest możliwe. No, mam przecież przykłady z historii, że w czasie wielkich prześladowań no nawet biskupi zdradzali, poddawali się jak za czasów Ariusza, kiedy większość biskupów przecież była właściwie heretycka, ale na przykład w Anglii w XVI wieku, kiedy biskupi mieli do wyboru szafot albo życie w luksusowym pałacu, no to poza jednym Fischerem wszyscy wybrali pałac, czyli cały episkopat zdradził Kościół, zdradził Jezusa. I wydaje się, że po prostu ukląkł przed królem Henrykiem VIII, który dał im taki wybór. I to spowodowało powstanie kościoła, no w ten sposób powstał kościół anglikański, takie miał źródło, no bardzo złe, no tak kościół nie powinien powstawać, zgodzimy się, prawda, na zasadzie zdrady, terroru i też no nie dziwnego, że ten kościół jest tak poddany światu, bo no, można powiedzieć, że to jest jakby DNA kościoła anglikańskiego, czy kościoła protestanckich, ponieważ oni nie mają papieża, poddają się władzy świeckiej, króla, księcia, no i kościół niemiecki też tutaj się tak wzoruje na kościele protestanckim. Właśnie można powiedzieć, że ta droga synodalna to jest jakby reformacja 2, reformacja 2, no, gdzie bardzo podobne są myślenie, że my tu Niemcy jesteśmy najmądrzejsi, my mamy teologię jak Luther, my tu nic nam papież, sobory, wszyscy papieże, wszystkie sobory nie mają znaczenia, nawet Pan Jezus nie ma znaczenia, bo my Niemcy jesteśmy tacy mądrzy, bo my mamy Hegla, bo myślimy właściwie bardziej według Hegla niż według Pana Jezusa. No a Hegel uczył, że prawda objawia się w dziejach i trzeba ją przyjąć taka, jaka jest. I Pan Jezus to był tylko etap. Hegel uważał, że Pan Jezus to był etap do mądrości Hegla. No pewna prawda się objawiła, ale o wiele większa objawia się w Heglu. No i podobnie można powiedzieć o kościele niemieckim, że pewna prawda objawiła się w Panu Jezusie, ale teraz na drodze synodalnej się objawia prawda o wiele pełniejsza. I zderzenie między tym jakby nowym protestantyzmem, chociaż właśnie jest pytanie, czy to jeszcze jest w ogóle chrześcijaństwo, a chrześcijaństwem prawdziwym, no widać właśnie w tym moim procesie. No, można powiedzieć, tutaj zderza się kościół jakby nowej reformacji, kościół, który jakby wybierał Sodomę i Gomorę, no bo ci teologowie mówią, że jakby Sodomorze i Gomorze byli gościnni, to wszystko w porządku. No. To też to widać. To widać, jak są mądrzejsi od Pana Jezusa, a Pan Jezus nawet o tym nie wiedział, bo przecież Jezus używa Sodomy i Gomory jako obrazu no, zepsucia moralnego, upadku. Pan Jezus nic nam nie powiedział, że to nie chodziło o homoseksualizm, tylko o brak gościnności. Ale teologowie niemieccy to już wiedzą, dowiedzą lepiej od Pana Jezusa. I to myślę, że ten mój proces jest takim elementem zderzenia. Właśnie no, trochę można powiedzieć kościoła prawdziwego, no i kościoła, który poddaje się światu.
Księże profesorze, ten proces, który jest wytoczony, to jest oskarżenie z prywatnej stopy księdza Rotę?
Nie, teraz to jest oskarżenie, znaczy ksiądz Rotę to zorganizował, on doniósł na nas, on też no wskazuje na to, tam jest też taka organizacja świeckich katolików, która właśnie ma taką duchowość drogi synodalnej, która chce rewolucji w kościele, rewolucji seksualnej, bo trzeba zauważyć, że cała ta droga synodalna kręci się wokół seksu, to jest ich główny temat i główna troska. I tam oni by na pewno nie wiedzieli o tym artykule nic, ale zapewne ksiądz Rotę też ich poinformował, że poza nim ktoś się zgłosił, więc też ta organizacja takich, no, tych katolików rewolucjonistów też jest podpisana pod tym donosem. Ale teraz, ponieważ to przejęła prokuratura, to już nie jest sprawa księdza Rotę, tylko to jest sprawa państwa niemieckiego, czyli formalnie ja jestem oskarżony przez państwo niemieckie i to już to państwo niemieckie działa, więc to jest już oskarżenie, powiedzmy, no, o wiele wyżej. Nie prywatne, ale to nie jest polemika między mną a księdzem Rotę, ale między państwem niemieckim a mną, no i tymi tym oskarżonym wydawcą.
A główny zarzut jest o mowę nienawiści, tak?
No, główny zarzut jest całkiem fałszywy, bo zarzuca mi się, że ja obrażam, tak się sugeruje, że nawet to nie jest wprost powiedziane. Szczególnie chodzi o dwa słowa. Mówię o tym, że te kliki homoseksualne w kościele to są jak pasożyt, który pożera własnego nosiciela i jak metastazy rakowe. A tam nawet jakby boli się to powiedzieć, ale to jakieś sugestie, jakbym w tym samym obrażał jakąś wielką grupę ludzi, jakby pewnie wszystkich homoseksualistów, co jest czystym kłamstwem, bo przecież ja ani nie piszę o wszystkich homoseksualistach, ani o wszystkich homoseksualnych duchownych. Ja piszę tylko i wyłącznie o homoseksualnych duchownych, którzy dopuszczają się ciężkich przestępstw i tworzą kliki, żeby to czynić łatwiej, efektywniej jeszcze i żeby być bezkarnymi. I tutaj jest no, fundamentalne kłamstwo ze strony księdza Rotę, no ale to pokazuje, jakim jest człowiekiem, że on to tak przedstawia, tak sugeruje, jakbym ja wszystkich obrażał. Ja piszę no, trudną prawdę o tych duchownych przestępcach. No to jest podobnie, jakby jakiś ksiądz napisał o mafii na Sycylii i był oskarżony przez sąd, że obraża wszystkich Sycylijczyków albo wszystkich Włochów. No, przez sąd Mediolanie. Sąd zamiast go wspomóc, że ma odwagę bronić się przed mafią, bronić społeczeństwo przed mafią, to jeszcze stoi przeciwko niemu. No to jest no, tego rodzaju sytuacja. My będziemy starali się to dowieść na procesie.
Co według księdza profesora oznaczałoby, nie daj Boże, porażka w tym procesie przez trzech księży profesorów? Co to by oznaczało dla przyszłości wolności słowa na przykład?
Znaczy ta porażka tak no, od razu nie nastąpi, bo nawet jeżeli przegramy w piątek, no to będziemy się odwoływać oczywiście, to pójdziemy do następnej instancji. No to tak, no, Ukraińcy nam dają wzór, jak trzeba walczyć o swoją ojczyznę i podobnie trzeba walczyć o prawdę, o ojczyznę niebiańską, o Boga, bo no, to co proponuje ksiądz Rotę i mu podobni ludzie, to jest no, wprost sprzeczne z Jezusem. Oni w twarz się sprzeciwiają Jezusowi, bluźnią Jezusowi. I to jest właśnie no, to, co Jezus mówił o faryzeuszach, tak ich potępiał, bo no, duchowni mają pomagać ludziom w zbawieniu, a faryzeusze właśnie przeszkadzali w zbawieniu. No, jeżeli ludziom się mówi, że mają zupełną swobodę, że Pan Jezus tylko powiedział, żeby się nie lękali, no to jest właściwie pomaganie ludziom w potępieniu, a nie w zbawieniu. To jest sprzeciwianie się Jezusowi. I to jest sprawa no, jeszcze większej wagi, bo tu walczymy nie tyle o ojczyznę ziemską, tylko o ojczyznę niebiańską. No, ja jako ksiądz to jest właśnie moje zadanie. No po co ja jestem księdzem zasadniczo? Ja jestem po to, żeby pomóc ludziom w zbawieniu, żeby ludzie tu na ziemi weszli w tak głęboką wspólnotę miłości z Bogiem, żeby ona była nierozerwalna, żeby trwała wiecznie. Można powiedzieć, że nasze życie tutaj na ziemi to jest jakby powinno być narzeczeństwo z Bogiem, w którym się przygotowujemy do wesela z Bogiem, czyli do śmierci. To jest sens naszego istnienia. I no, ja muszę bronić ludzi przed kimś, kto temu zbawieniu przeszkadza, bo tak jak, no myślę, to jest wyraźna analogia, że Pan Jezus tak bronił ludzi, pokazywał im złość tych klik faryzeuszy, kapłanów, tak ich potępiał, no bo oni zamiast mieli, ludzie sądzili, że nie pomagają zbawieniu, ani w istocie przeszkadzali w zbawieniu. No odrzucili Jezusa, największą pomoc zbawieniu. I podobnie te kliki, o których ja piszę, są no, wielką przeszkodą zbawieniu dla ludzi, no bo raz, no bo ich przestępstwa no, często jednak wychodzą w końcu na jaw i są wielkim zgorszeniem, osłabiają wiarę, kompromitują Kościół. No poza tym oni przez swoje czyny zabijają szczególnie wiarę swoich rodzin i ich ofiar, no bo jeżeli jacyś chłopcy, czy młodzieńcy, czy młodzi mężczyźni, którzy szczerze idą na służbę Bożą, są lektorami, ministrantami, klerykami i oni zamiast spokoju przygotowywać się do na przykład seminarium, do służby Bożej, no to według księdza Rotę oni mają spokojnie znosić odgłosy jakichś orgii homoseksualnych, które odbywają się w sąsiednim pokoju. Tak ma wyglądać seminarium między księdza Rotę, tak wyglądało St. Pelten. No przecież to są straszne rzeczy, to niszczy wiarę, to jest olbrzymia przeszkoda w zbawieniu dla tych młodzieńców i kleryków, ale w ogóle dla wszystkich ludzi, no bo to zabija też kapłaństwo. To wtedy dobrzy kandydaci na kapłanów są molestowani, niszczeni i uciekają z seminariów no, z powodu tego typu ludzi. No to są sprawy najwyższej wagi. Tak jak Pan Jezus bronił przed faryzeuszami ludzi, tak no dzisiaj my musimy bronić przed ludźmi, którzy psują Kościół, którzy no, robią z Kościoła Sodomę i Gomorę. To jest sprawa najwyższej wagi. No i temu no, trzeba poświęcić wszystko. No, to jest moje zadanie, no bo to jestem księdzem. Temu nawet jak trzeba mam poświęcić życie. I no, staram się to zadanie wykonać do końca. To przecież ostatecznie no, no, my walczymy o zbawienie, o pomoc ludziom w zbawieniu. Nie, po to, żeby im pomagać w zbawieniu, a nie przeszkadzać.
Na początku rozmowy wspomniał ksiądz o dacie i o miejscu i mówił ksiądz o ewentualnej obecności. Czy to mogłoby rzeczywiście w czymś pomóc, gdyby ktoś miał czas i energię i wybrał się do kolonii na ten proces? Tam będzie można normalnie wejść? Jak to działa?
Tak, tam można wejść. Sąd jest otwierany normalnie o 9:00. Godzina procesu jest o 10:00. To jest taki olbrzymi gmach, wieżowiec przez Luxemburger Strasse 101, nie tak daleko od centrum. Tam można tramwajem dojechać. Ale dobrze być godzinę wcześniej, czy nawet półtorej, na pierwszym piętrze sala 142. No oczywiście, no, to jednak no, wpływa też na pracę sądu. Jednak oczywiście sąd powinien być wolny od takich rzeczy, ale no, całkiem wolny człowiek od tego nie może być, prawda? Jeżeli on będzie negatywnie do mnie nastawiony, no to jeżeli na sali będzie większość moich przeciwników, no to ich zachowanie, ich reakcje, ich mowa ciała będzie wspierać tą tendencję. Natomiast jeżeli jednak będzie dużo ludzi przychylnych, to ich zachowanie, ich reakcje, ich mowa ciała no będzie przemawiać za nami. To na przykład naszym przeciwnikom nie pozwoli stworzyć takiej sytuacji, że za nimi jest większość, oni mają rację. Po prostu no, każdy człowiek, który jest wierny Chrystusowi, który jest po naszej stronie, no jest też znakiem, że są ludzie inaczej myślący. I to no, mimowolnie no, na sąd pewnie pewien wpływ ma. No, bo jakbyśmy byli sami wobec tylko rzeszy naszych przeciwników, no to sąd może łatwiej dojść do przekonania, że trzeba nas skazać.
Pod tym filmem ja zamieszczę te informacje o dacie i o miejscu oraz jeszcze raz tę petycję. Mówi ksiądz, że dobrze by było, gdyby to dobiło do 100 tysięcy. Może widzowie zechcą w tym pomóc i rozesłać ją jeszcze szerzej niż ostatnio.
Jest szansa, no.
Księże profesorze, czy po 20 maja, po tym procesie, zechce ksiądz odwiedzić mnie jeszcze tutaj i opowiedzieć, co się wydarzyło?
Bardzo chętnie, bo tym bardziej, że pana bardzo cenię i uważam, że pana kanał jest taką perełką wśród wielu kanałów, że pan jest szczególnie wierny Chrystusowi i szczególnie dobrze rozumie, co się dzieje w świecie, rozumie tą rzeczywistość i też szczególnie pomaga ludziom być wiernymi Chrystusowi. Jest taki przekonujący, nawet pan może nawet więcej ludzi przekonać czasem niż ksiądz czy innego rodzaju. To ja pamiętam, jak miałem właśnie w Monachium w czasie studiów, głosiłem katechezy neokatechumenalne i to mi się bardzo podobało, był taki zespół, były dwa małżeństwa, dwóch studentów fizyki i inżynierii, no i ja. I to byłby się bardzo dobry miks taki, bo jakby tam było 7 księży, to by ludzie uciekli się. Jakby nie było księdza, to by ludzie mogli się bać, że to jakaś sekta. Więc ja byłem jako taki gwarant Kościoła, że to jest dobra, zdrowa nauka. A dla ludzi to było przekonujące, że małżeństwa tym żyją pięknie i wiem, do dzisiaj pięknie żyją i ci świecy młodzi ludzie, że wiara, że życie według nauki Chrystusa jest najlepszą drogą. Może dawać szczęście, można być pięknym człowiekiem, pięknym małżeństwem, studentem, właśnie wierząc. I myślę, że podobnie tutaj, że właśnie pan jako świecki może nieraz więcej zrobić niż ksiądz, bardziej przekonać, tym bardziej, że no, pan to robi bardzo mądrze, inteligentnie, z wielkim wyczuciem. Także jeżeli mogę z panem się spotkać, to dla mnie zaszczyt i bardzo chętnie. A przypuszczam, że za 2 tygodnie będę miał coś więcej do powiedzenia, bo no, szykuje się wielka bitwa. Tam już sędzina, pani, która będzie nas sądzić, no, już nie przewidziała innego terminu tego dnia. Także aż do zamknięcia sądu ten proces może się toczyć. No. Bo to myślę, to jest też na pewno, można powiedzieć, zderzenie cywilizacji. Zderzenie no, zasadniczo różnych koncepcji, jakkolwiek tam no, dwóch księży, bo to jest jednak no, też no, fenomenalne, to kuriozum, prawda, że dwóch księży profesorów jest w sądzie oskarżonych przez księdza. który no właśnie nie rozmawiał z nimi, nie spotkał się, nie poszedł do sądu biskupiego, tylko poszedł od razu do sądu świeckiego, prawda? No jakby też, no łamiąc podstawowe zasady, o których mówił święty Paweł, prawda? Żeby nie rozstrzygać spraw kościelnych w świecie. I to już dużo o nim mówi, myślę, o całej sprawie, no. Z czym mamy tu do czynienia?
Czyli jeżeli ktoś będzie mógł, to Kolonia 20 maja. Pozostałych widzów proszę o rozsyłanie petycji, podpisanie jej najpierw oraz o modlitwę za tę sprawę.
Jeszcze taka uwaga techniczna, że proszę, żeby możliwie, jak tam, jeżeli jakby ktoś szedł, to żeby był ładnie ubrany, elegancko i możliwie bez żadnych plakatów, bez żadnych transparentów, bo to raczej nie działa na naszą stronę, bo to może właśnie prowokować stronę przeciwną. Po prostu spokojnie, elegancy ludzie z godnością, to robi najlepsze wrażenie. Bo nie trzeba robić żadnych też demonstracji, bo no sąd wie, że jest poparcie społeczne. Te 80 tysięcy podpisów będzie mu dostarczone, prawda? To będą tam przedstawiciele mediów, więc sąd wie, że ta sprawa budzi duże zainteresowanie i już jakichś innych demonstracji nie trzeba robić, bo w tej sytuacji to by działało raczej przeciwko nam. Tam nie robić żadnego zamieszania, proszę. Tylko no, spokojnie, z godnością, elegancko ubrany, jako właśnie godny katolik, katoliczka. No przyjść i słuchać, no to jest, i modlić się, no to jest też najważniejsze. Za to z góry dziękuję.
Ja księdzu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że w drugiej połowie maja porozmawiamy ponownie o tej sprawie i że będą to dobre informacje.
Ja również. Dziękuję bardzo i szczęść Boże wszystkim.
Z Panem Bogiem. Dziękuję. Pod filmem znajduje się link do petycji. Myślę, że wielu z Was już ją podpisało. Natomiast jeżeli macie taką możliwość, energię ku temu, to proszę ją jeszcze raz rozesłać komu tylko się da. Myślę, że byłoby super, gdyby przed procesem liczba podpisów osiągnęła 100 tysięcy. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Czasu jest coraz mniej. Natomiast każdego oglądającego z całego serca proszę, roześlijcie to możliwie szeroko. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby 20 maja być w Kolonii, w sądzie, o godzinie 9 rano trzeba się tam stawić, to myślę, że będzie to olbrzymia również pomoc, zarówno dla księdza profesora, pozostałych dwóch księży, jak i dla całej sprawy. Bo tutaj, tak jak sam ksiądz profesor powiedział, pomimo tego, że formalnie jest to proces przeciwko niemu i pozostałym dwóm księżom, natomiast tak naprawdę jest to zderzenie dwóch zupełnie innych wizji Kościoła. Wizji prawdziwej i wizji fałszywej. I to, co odbędzie się 20 maja, z pewnością nie może być rozpatrywane jako prywatna sprawa księdza profesora. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz wszystkich proszę o modlitwę za tę sprawę, o podpisanie petycji, o rozesłanie tej petycji możliwie szeroko oraz, jeżeli ktoś ma taką możliwość, o obecność 20 maja w Kolonii o 9 rano w budynku sądu. Adres również znajdzie się pod tym filmem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, kolejny program Sprawki Okiem Katolika w najbliższy piątek. Życzę wszystkim błogosławionego czasu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.